Хыдж, хыдж, хыдж.
Мигавка. Магазин о фотографии.
Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie w tej migawce. Znowu będziemy wychodzić. Myślę, że dzisiaj coś, na co parę osób czeka, na przykład te, które pojechały z nami na 80. plener fotograficzny migawki. No z tej perspektywy, z której nagrywam te słowa, też mogę powiedzieć, że wyszło naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Sporo osób przyjechało, no i z tego, co udało się złapać po tej rekonstrukcji, bo staliśmy w różnych miejscach i później był duży tłum, ciężko było się zlokalizować, ale te osoby, które złapałem, jak posłuchacie, naprawdę zadowolone. Ja chyba też zadowolony, chociaż jeszcze do swoich kadrów nie zaglądałem. No, będzie okazja, żeby na spokojnie być może po tej audycji, no ale dobrze, nie uprzedzając. To jest audycja o fotografii. W tej audycji, tak jak już wspomniałem, będzie relacja z naszego 80. pleneru fotograficznego. Dla wyjaśnienia tylko dodam, że plenery są zawsze otwarte dla wszystkich, niezależnie od sprzętu i od umiejętności. Czyli jeżeli już niedługo będę zapraszał Was, słuchaczy migawki, na kolejne nasze spotkanie, to wszyscy jesteście zaproszeni. Zawsze można się odważyć na tym plenerze, chociażby tym wczorajszym 80. plenerze fotograficznym migawki. Były osoby, które były pierwszy raz, no i bardzo dobrze. Także nie przejmujcie się, bo oczywiście atmosfera pozytywna, familiarna, ktoś może się zastanowić, tak, wszyscy się tam świetnie znają, gdzie ja tam będę przychodzić. Nie, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Zachęcam, już teraz zapraszam na spotkanie numer 81, ale zanim to nastąpi, no to oczywiście jeszcze podsumujemy spotkanie numer 80. Za tydzień będziecie mogli obejrzeć w naszej galerii migawki zdjęcia, które przysłali uczestnicy. Przesyłanie zdjęć jest dobrowolne, zresztą zawsze po plenerze są stałe zasady wysyłania zdjęć, wystarczy zajrzeć zawsze do aktualności i wszystko jest jasne. Te zasady właściwie się od lat nie zmieniają. Troszeczkę większe zdjęcia ostatnio wysyłamy, ale to bardziej zastrzeżenie do tych stałych bywalców, którzy myślę, że zresztą doskonale o tym wiedzą. No ale zanim ta rekonstrukcja historyczna Orły nad Arnhem, na którą zaprosili nas rekonstruktorzy i organizatorzy tego wydarzenia, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Była także z nami Sigma Procentrum, czyli udało się wypożyczyć obiektywy, znaczy kto miał ochotę ze słuchaczy migawki, z uczestników pleneru, to była taka możliwość, żeby właśnie od Sigmy takie obiektywy dostać. Za to również bardzo serdecznie dziękuję. No i tak, zanim dojdziemy do tej relacji, zanim porozmawiamy o 80. plenerze, chociaż ten wątek oczywiście się będzie powtarzał, no to myślę, że jeszcze goście... Bo skoro w zeszłym tygodniu byliśmy na fotomaratonie Szczecin, no to wypadałoby też sprawdzić, kto ten fotomaraton wygrał, prawda? A to po muzycznej przerwie. Przed chwilą jeszcze ze studia zapowiadałem, że oczywiście będzie m.in. relacja z naszego najnowszego 80. pleneru fotograficznego migawki. Bardzo gorąca relacja, bo to wszystko działo się wczoraj po południu i wieczorem. Przypomnijmy, rekonstrukcja historyczna Orły nad Arnhem. To było w ramach Dni Osadnictwa w Gryfinie. Natomiast no tak pomyślałem, że jeszcze wypadałoby nawet nie tyle zaległość pewną nadrobić, ile no, zamknąć temat fotomaratonu Szczecin 2015. Był patronat radia. No i też przecież w ubiegłej audycji... Jeżeli nie słyszeliście, to oczywiście możecie sprawdzić w naszym archiwum. Była i rozmowa z jurorami, bardzo uznanymi dokumentalistami, Krystianem Bielatowiczem i Chrisem Indentalem. Spotkałem się z nimi w restauracji w takiej nieco luźniejszej atmosferze. Porozmawialiśmy o tym, co miało ich czekać jako jurorów. No i Chris Indental wspominał o tym, że to naprawdę ciężka sprawa, no bo masz 8 godzin. Na zrobienie tematu tematem fotomaratonu były przemiany. I to nie jest taka prosta sprawa, przecież chociażby Krystian Bielatowicz, którego wspominałem, juror, no to no on te swoje projekty to czasami tygodniami, miesiącami i sam opowiadał o tym, że nie wiem, żeby jakieś fajne zdjęcie zrobić, to potrafił czekać tydzień albo i dłużej w jednym miejscu, a tutaj 8 godzin i trzeba było sobie z tym wszystkim poradzić. No i reasumując, skoro był konkurs, no to wiadomo, że są po konkursie są i laureaci, no i jest też laureat pierwszego miejsca właśnie ze mną w tym momencie. Jak zadzwoniłem do niego, bo nie ukrywam, jest to osoba znana i chociażby z plenerów migawki, ale też i kilka razy w audycji gościł jako między innymi twórca strony czarnobiała-rzeczywistość.pl, strony z fotografią streetową. Być może już kojarzycie Roberta Yahima. Całkiem niedawno, no stosunkowo niedawno spotykaliśmy się, bo też był sukces w ogólnopolskim takim poważnym, prestiżowym konkursie dotyczącym fotografii ulicznej. No i zadzwoniłem do Roberta, mówię, to chodź do audycji na chwilę, porozmawiamy o fotomaratonie. Mówi, ojejku, znowu? No tak, gwiazdy, już nawet wywiadów nie chcą udzielać. A tak troszeczkę poważnie mówiąc, spróbuję cię sprowokować tak od razu. Ty na patencie widziałem, pojechałeś. Zdjęcia streetowe, ale jakieś takie zniekształcone. No sprzęt ci pomógł. To nie było oko fotografa, żart. Jak to było?
Dzień dobry. Po części to było wszystko w jednym sklejonym elemencie. Natomiast jak ja podszedłem do tego konkursu, może opowiem... ponieważ na konkursie nikt nie znał tego tematu do ogłoszenia od godziny 10. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to poszedłem się napić kawy, żeby przemyśleć, jak mam do tego podejść. Nie ukrywam, temat bardzo trudny. Przemiany na wiele sposobów interpretowany temat może być. Po kawce wpadło mi do głowy technika, którą już wykonywałem. Postanowiłem pokazać Szczecin, który będzie zupełnie inaczej pokazany niż miałem nadzieję większość to zrobi, czyli troszeczkę w takim krzywym zwierciadle. Wyobraziłem sobie, że przemiany mogą symbolizować tak naprawdę pokazanie czegoś, co widzimy na co dzień. Tak naprawdę w ułamku sekundy można zmienić obraz tego, co widzimy, właśnie poprzez tą technikę, którą ja wykorzystuję.
To tak trochę, ja przypominam od razu upiekę swoją własną pieczęć przy okazji twojej wypowiedzi, czyli przypomnę, całkiem niedawno mieliśmy w migawce plener fotograficzny Zobaczyć niewidzialne i to też właśnie było troszeczkę na takiej zasadzie, że często fotografia, technika fotograficzna chociażby pozwala nam na zarejestrowanie takich obrazów, jakich gołym okiem nie widzimy. Ja nie wiem, ty to przez jakieś denko od słoika robiłeś? Jak to było? Przyznaj się. Czy nie chcesz zdradzać szczegółów super już... ultra tajnej techniki?
Akurat tą technikę myślę, że już wszyscy wiedzą, dlatego że powiedziałem na ogłoszeniu wyników, w jaki sposób to robiłem. Więc to są zdjęcia robione przez słoik. Zwykły słoik po ogórkach, aczkolwiek trzy sztuki sprawdziłem, zanim podpasowały mi konkretne. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajnie widać. Struktura tego słoika pozwala na to, że lekkie obrócenie już powoduje zupełne przekrzywienie tej rzeczywistości i tak naprawdę jedno zdjęcie możemy, przekrzywiając ten słoik, możemy zobaczyć w naprawdę wielu, wielu odmianach.
A powiedz tak czysto technicznie, miałeś, to była jaka ogniskowa, bo miałeś, rozumiem, podstawowy obiektyw założony jakiś tam i na ten obiektyw nałożyłeś słoik. Jak już wspomniałeś, to nie jest tak, że był to pierwszy, lepszy, tylko wypróbowałeś, bo wiadomo, one są w różny sposób odlewane, zdaje się, nie chcę tutaj skłamać, nie jestem specjalistą od produkcji słoików. To też od razu przypomina mi się Magda Wasiczek, która robi zdjęcia przyrody, takie z bardzo specyficznym rozmazanym bokeh, czyli tym tłem, i ona też wspominała o tym, że ona kolekcjonuje różne obiektywy, dziwne, dziwaczne, właśnie dobiera je bardzo konkretnie i to w tym przypadku ten słoik, tak można powiedzieć, to było takie akcesorium, ale no to też rozumiem, że i czasy wydłużało, bo to ci przyciemniało, jak ekspozycja, jak sobie aparat z tym radził, jakbyś coś mógł podpowiedzieć, jakby ktoś chciał sobie z takiej techniki spróbować skorzystać.
To znaczy tak, ja, ponieważ ja ten projekt, który wykonuję już bodajże od roku, teraz akurat dzięki temu konkursowi wróciłem do niego i chcę to kontynuować jeszcze mocniej. Cała rzecz polega na tym, że ja używam pełnej klatki. Z obiektywem w tym momencie był to manualny obiektyw Sigma 28 mm. Wszystko robiłem na preselekcji przysłony, jeżeli się nie mylę, tak, to były od 4 do 8.
Ale to jak, znaczy one po części, te zdjęcia są rozostrzone i to też chodziło, ale jakoś tam gdzieś ostro złapałeś, ale jak założyłeś słoik na obiektyw, to jak później kręciłeś pierścieniem ostrości, czy to jakoś przykleiłeś ten słoik?
No tego nie będę zdradzał.
A, rozumiem.
Tego nie będę zdradzał, bo wbrew pozorom ja, zanim doszedłem do tego, jak to się robi, też musiałem...
Droga prób i błędów i eksperymentów.
Eksperymentować, więc proponuję spróbować, czy to jest takie łatwe, czy to jest... Znaczy to jest łatwe, jest to przyjemne, jest łatwe, jest inne, natomiast nie będę mówił, w jaki sposób ten słoik mi współgra z tym wszystkim, no bo zachęcam wszystkich do spróbowania tego i dużo frajdy można dzięki temu mieć.
Można powiedzieć, że zaprocentowało doświadczenie. To jest coś, czego się nigdy nie da wyuczyć, no bo mamy teorię, tak, możemy się nauczyć teorii fotografii z książek, ale później trzeba tę teorię wcielić w praktykę i to są po prostu dziesiątki, setki wykonanych zdjęć w danych różnych okolicznościach zdjęciowych i po prostu wiesz, czego się spodziewać. Wiedziałeś, jak z tym układem w tym przypadku pracować.
Tak, tak, tak. Tutaj bardzo dużą rzecz odgrywa doświadczenie tak naprawdę, ponieważ ja tych zdjęć już mam naprawdę mnóstwo porobionych. Wszystkie kadry, które widzicie, one są przemyślane, czyli to nie ma, tam nie ma przypadkowych zdjęć. To są zdjęcia, w których oczywiście starałem się pokazać nasze miasto, ale zawsze staram się w tego typu zdjęcia wkomponować gdzieś tam tego naszego człowieka, który mieszka w Szczecinie, w przypadku tych zdjęć, więc ten człowiek gdzieś tam zawsze funkcjonuje. Staram się oczywiście uwzględniać wszelkiego typu kanony, kadrowania i te wszystkie zdjęcia, które można zaobserwować, są to zdjęcia stuprocentowe, one nie były w ogóle kropowane, więc to, co wyszło z puszki, to widzicie na zdjęciach.
Czyli nie przykadrowywałeś ich, nie. Tak wyjaśniając z polskiego na nasze, kropowane, czyli nie było żadnych, nie wiem, powiększania, zmniejszania kadru i takich rzeczy. Nie zaglądałem ostatnio na czarno-biała rzeczywistość.pl. Jak tam aktywnie prowadzisz stronę, czy trochę zaniedbałeś? Tak się uśmiechasz, zaniedbał?
Troszkę. Natomiast czarno-biała rzeczywistość.pl będzie przechodziła teraz dosyć dużą modyfikację. W związku z tym jest tam informacja, że strona jest w trakcie zmian. Planuję to troszeczkę bardziej rozwinąć, natomiast jeżeli mogę skorzystać, to zapraszam wszystkich na robertjachim.pl. Tam są moje zdjęcia z wielu tematów, między innymi też te ze słoikiem.
I jeszcze tak na koniec, bo ktoś słuchając też mógłby pomyśleć, no tak, pewnie nie ma nic lepszego do roboty, żyje z fotografii, chodzi po tym mieście i bez przerwy po prostu robi zdjęcia, a my teraz się spotykamy, że tak powiem, w przylocie, ja w pracy, no w radiu, ty w swojej pracy. Także to, no cóż, no chcieć to móc, jak rozumiem, jesteś żywym potwierdzeniem tej teorii.
Na pasję zawsze jest czas.
Migawka.
Można powiedzieć, że tematem przewodnim tej audycji jest oczywiście nasz 80. plener fotograficzny, czyli widowisko historyczne Orły nad Arnhem. Byliśmy na nim wczoraj, oczywiście w momencie, kiedy słuchacie tej audycji. O godzinie 18 w sobotę odbyło się to widowisko w ramach obchodów 70-lecia osadnictwa polskiego w Gryfinie. Ta relacja jeszcze w migawce będzie, ale skoro pewne zaległości, gdyby nadrabiamy, przed chwilą słyszeliście Roberta Jachima, no właściwie to nie zaległość, no bo w zeszłym tygodniu wygrał i od razu w tydzień później pojawił się w migawce. No i teraz, tak powiedziałem, zaległość, ale się zastanowiłem, czy właściwie to dobre określenie. No, można powiedzieć, że taka trochę urlopowa zaległość, bo to już powoli. Oczywiście wiem, że co po niektórzy jeszcze urlopy mają, ale już raczej szykujemy się na jesień. No chyba, że jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie pojedziecie. No to może jeszcze coś podpowiemy. Temat Norwegii. Nieraz pojawią się w migawce. Całkiem niedawno gościliśmy Jole Lalak i Pawła Kozaneckiego z fotoklubu Zamek, którzy mieli całkiem niedawno swoją wystawę właśnie zdjęć z Norwegii. No a skoro usłyszałem, że osoba, która nieraz pojawia się w migawce, tak gościnnie od czasu do czasu, czyli Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywnej agencji Oskar Wegner, no i skoro usłyszałem, że ty też pojechałeś do tej Norwegii i że zrobiłeś zdjęcia, no to słuchajcie, no my będziemy teraz rozmawiali między innymi o tych fotografiach, a te zdjęcia już można poniżej w galerii migawki, galeria gościa. To są właśnie ujęcia, które Ryszard zrobił, ale to nie była stricte fotograficzna wyprawa, do tego też wrócimy. Ja nieraz wracam do tego wątku, bo ja rzadko wyjeżdżam stricte fotograficznie, zazwyczaj jeżdżę z rodziną i to rodzi pewne ograniczenia i też jak umawialiśmy się na tę rozmowę i rozmawialiśmy, no to sam mówiłeś, że no Norwegia przepiękna, przefantastyczna, ale trzeba najlepiej właśnie jechać stricte fotograficznie i chociaż tak patrzę na te twoje zdjęcia i mimo, że nie jechałeś tylko fotograficznie, to dałeś radę sobie.
Chyba tak, chociaż tak dawno nie miałem takiego problemu przy obrabianiu zdjęć, przy wyborze. Tak, jak myślałem o tym wyjeździe, zresztą jak komukolwiek mówiłem, to wszyscy zazdrościli, mówili, kadry z ręki ci będą jadły. No,
no tak, wiesz, no, fiordy z ręki tak, jadzą. To jedzą.
To są takie koniki. Poprzeczka poszła do góry. Gdybym był tam tylko fotograficznie, no oczywiście więcej czasu, więcej pomysłów i czasu na to, żeby te pomysły generować. Ale tak między nami, ja jestem bardzo zadowolony, że to nie była fotograficzna wyprawa, tylko rodzinna, bo jak jest ktoś obok, bliski, to jest...
Słuchaj,
to jest...
znowu wzbudzasz we mnie totalną zazdrość o tym Norwegii. Ja sobie obiecałem, że jeszcze kiedyś będzie okazja i pojadę, ale ciekawej rzeczy dotknąłeś, myślę, że robimy zdjęcia, staramy się, żeby były coraz ciekawsze i zwłaszcza kiedy jedziemy w takie miejsce, gdzie no fiordy jedzą z ręki, gdzie te kadry są przefantastyczne, no to nagle się pojawia problem, że czasami człowiek ma może i za wysokie wymagania wobec siebie.
Tak, zwłaszcza jeśli oglądałeś fotografie innych fotografów, którzy
oj tak.
Ja miałem to szczęście, nieszczęście, obejrzałem zdjęcia z takiej strony 68 North. To jest taka para Kanadyjczyków, oni tam jeżdżą od 10 czy 11 lat. Są wiosną, latem, jesienią, zimą, więc te kadry są rozmaicone. I wiesz, to po prostu człowiek chce dorównać albo przynajmniej gdzieś tam być w pobliżu. No i zamiast wymyślać własne kadry, próbujesz w pewnym momencie trochę naśladować, tak?
Ale słuchaj, to od razu zejdźmy na moment, taki temat poboczny się pojawił. Jak to jest? Bo są dwie szkoły, z tego co zauważyłem. Są takie osoby i o tym całkiem niedawno Tomek Sikora mówił w Migawce. To znajdziecie tę audycję z rozmową z Tomkiem w naszej archiwum na stronie audycji oczywiście. I on mówił, że nie patrzeć na innych zdjęcia, tylko po prostu jedziemy, fotografujemy, a z kolei są takie szkoły, że właśnie, żeby pooglądać, żeby się zainspirować, no ale z drugiej strony, jak pooglądamy, to stwierdzimy, no my takich nie zrobimy. To może być też takie zamiast motywujące, demotywujące. No to jak to jest?
Trochę masz rację, chociaż ja się z Tomkiem Sikorą zgadzam. I przyznam, że większość moich fotografii, które zrobiłem, one są inne niż te, które widziałem. Ale to nie wynika też jakby z faktu, że, no, że nie naśladowałem, tak? Że przestałem naśladować, powiedziałem nie. Trafiłem zupełnie na inne światło. No, nie da się... Nie byłem w tych miejscach, w których byli inni fotografowie, no z różnych względów. Oni wchodzili, drapywali się na wierzchołki, tam 600 metrów przewyższenie. Ja z plecakiem 15-kilogramowym nie dałem rady.
No można by, bo tam jest taka zasada, że bierzesz sobie namiot, po prostu się rozbijasz, to wchodzisz na tę górę.
No weź ten namiot i idź tym namiotem.
Tak, idziesz tym namiotem, tak. Wstajesz z samiusieńkiego rana na świt i no i kadry jedzą z ręki, tylko to najpierw trzeba tam wejść. Tak. A słuchaj, powiedzmy może, gdzie ty w ogóle byłeś, no bo Norwegia to jest całkiem rozległy kraj.
Naszym głównym celem były Lofoty, które przez wielu są jakby określane taką Norwegią w soczewce, czyli te najpiękniejsze elementy przyrodnicze i naturalne tam się na takim niewielkim obszarze znajdują. Rzeczywiście tak jest i też jak się zaczyna zwiedzanie Norwegii od Lofotów, to wiele osób to powtarzało. To później już to wszystko, co w Norwegii, jak się wraca niżej, już tak nie zachwyca. Bo widziałeś coś wspaniałego i widzisz coś też równie wspaniałego, ale masz punkt odniesienia.
No dobrze, ale posłuchaj, tak też czysto, że tak powiem warsztatowo, czy też czysto technicznie pytając, logistycznie, to co? Po prostu wiem, że jadę na Lofoty, nie wiem, znajduję sobie hotel, czy tam w inny sposób się tam dostaję i już? Czy zrobiłeś tradycyjną pracę? Wspominałeś o tym, że oglądasz zdjęcia z Norwegii, czy nie wiem, przejrzałeś sobie, gdzie są te fajne miejsca, które należy odwiedzić. Oczywiście fajne fotograficznie, chociaż podejrzewam, że to jedno z drugim się zgrywa, że fajne turystycznie i fajne fotograficznie.
Tak.
Jak to było u ciebie?
Tak.
Klasyczna robota fotograficzna?
Tak to powinno się powyglądać, bo Lofoty to jest kilka wysp. One są oczywiście połączone z sobą systemem mostów, nawet podziemnego tunelu podwodnego, bo to jest pod fiordem. Pod fragmentem fiordu jest też tunel. Dziwne uczucie, jak się zjeżdża pod wodę. I myśmy wybrali takie miejsce, z którego jest blisko do tych najciekawszych fotograficznie, nie tylko, ale też turystycznie miejsc.
Bo możesz zdradzić, jak się nazywa to miejsce?
To jest wyspa, to jest miejscowość Hamnøy, a taka główna miejscowość, która jest bardzo często obfotografowana, to jest Reyne.
Tak, kojarzę.
Moskensøya, to jest ta wyspa. Ja oczywiście... Te nazwy nie są może trudne, ale przyznam szczerze, że ja mam z nimi problem. I to Reyne, Hamnøy, to jest prosta rzecz, ale te pozostałe...
Co dalej, to już mapa. Na miejscu kupujesz mapę.
Mapy są strasznie drogie.
No właśnie, dochodzimy do tego tematu. W ogóle wszystko jest strasznie
warto
drogie, słyszałem tam.
Ale warto jest mieć mapę, bo rzeczywiście moja nawigacja nie za bardzo sobie tam radziła. I dobrze, że mieliśmy mapy, bo dokładnie
tak
pokazywało...
Klasycznie, analogowo można by rzec.
Tak. I zresztą jak się chce dotrzeć do tych najpiękniejszych plaż, są takie trzy, do których nie można dotrzeć samochodem.
Znaczy... A to poczekaj, dobra, to zrobimy muzyczną przerwę i po muzycznej przerwie rozpoczynamy od trzech pięknych plaż w Norwegii na Lofotach, które warto obfotografować. Za chwilkę rozmowa z Ryszardem Filipowiczem, ciąg dalszy. W studiu Migawki Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywny agencji Oskar Wegner, opowiada o swoich wrażeniach i no, między innymi fotograficznej wyprawie na Lofoty. Zdjęcia, jakie Ryszard tam zrobił, możecie obejrzeć poniżej na naszej stronie w dziale Galeria Migawki. Mówię poniżej, bo najpierw macie dział audycji, aktualności, na dole jest galeria, tak zjeżdżając w dół tej witryny naszej. No dobrze, zatrzymaliśmy się na tym, że dobrze mieć też mapę i mapę lepiej kupić w Polsce, bo tam mapy są bardzo drogie. Abstrahując od tego, że Norwegia w ogóle jest bardzo droga, to nie będziemy o tym chyba rozmawiali, ale myślę, że warto przejrzeć ceny i zastanowić się, że być może własny prowiant, jakoś tam o tym, gdzie się zatrzymać i za jakie pieniądze, to oczywiście nie będziemy mówili. Pomysłowość ludzka nie zna granic i wiem, że są osoby, które przecież też były w Norwegii, jakoś sobie można poradzić z mniejszym budżetem. Wymaga to po prostu odrobinę pomysłowości, ale wracając do fotografii, trzy piękne plaże, które można, na których można robić zdjęcia, czyli...
To jest Utekleif, Kvalfika i Midland. To były takie trzy, które mi się najbardziej podobały, bo one były... One dawały możliwość zrobienia fotografii na długich czasach, czyli fale rozbryzgujące się o kamienie, które tak się na długim wygładzą. Czasie się wygładzają.
Taka tafla się robi.
Tam zresztą można tak ustawić kadr, by mieć także w kadrze w tle szczyty pobliskich wzgórz, które ładnie jakby zamykają kadr, domykają kadr. Niekoniecznie to musi być przestrzeń otwartego morza. Są, nie pamiętam nazw tych plaż, do których trzeba jakby dopłynąć. Czyli najpierw płynie się promem, później przechodzi się taka górska wycieczka w gruncie rzeczy tam jest.
A słuchaj, a tak spróbuję troszeczkę od innej beczki, no bo my teraz oczywiście rozmawiamy przede wszystkim o zdjęciach krajobrazowych, pejzaże, przyroda i tak dalej, a gdybym na przykład chciał pojechać i zrobić zdjęcia, no może nie streetowe, ale nie wiem, reportażowe, skupić się na ludziach, czy jest co robić? Nie wiem, od razu sobie wyobrażam. Nie byłem nigdy w Norwegii, więc właśnie wyobrażam sobie, że też kilka osób, które słucha teraz audycji, również nie było i być może ma jakieś tam swoje pomysły na to, jak to miejsce może wyglądać. Nie wiem, jacyś rybacy, malownicze, takie różne sytuacje, które można by sfotografować właśnie z udziałem człowieka, a nie tylko samej przyrody. Jak to jest?
Ja miałem dokładnie takie same jakby myśli jak ty. Też liczyłem na to, że jak dojadę do tej wioski, która jest taką wioską rybacką, tam
sieci,
są kutry, są trawlery niewielkie.
Twarze poorane wiatrem i falami.
Oczywiście to się może zdarzyć, ale nie w tym okresie, kiedy my byliśmy. Tam okres połowów taki mocno rybny, to jest styczeń, marzec. I rzeczywiście wtedy rybacy wypływają na połowu, wracają, rozbierają tego dorsza, suszą go. To specyficzny sposób suszenia na
czyli
takich
wiosna,
drewnianych.
Tak? Wiosna.
Raczej koniec zimy, początek wiosny. Mhm. Także nie jest to przyjemny okres, jeśli chodzi o turystykę. Ale,
bo zimno.
Bo zimno, ale to jest właśnie okres... Nie wiem, czy ja mogę zdradzić markę.
Może zdradzić.
To jest tak zwany Big Stopper i Little Stopper. To są dwa filtry szklane, te neutralnie szare. Ten Big Stopper zatrzymuje światło 10 przesłon. Pozwala wydłużyć czas, tak jakbyśmy przymknęli obiektyw o 10 przesłon, a Little Stopper o 6. I dzięki temu w ciągu normalnego dnia, kiedy jest ładne słońce, chmury na niebie się poruszają, fale omywają skały, można zrobić zdjęcie, które rozmywa chmury, widać je rozciągnięte i woda rzeczywiście stwarza wrażenie takiej piany, waty okalającej skały. I wszystko to oczywiście w ciągu dnia, nie czekamy na małą ilość światła, jakiś zmierzch, po prostu... To tego typu zdjęcia można robić. W mieście można robić zdjęcia budynków, szczególnie w kontekście chmur. To też fantastycznie wygląda. Fragmenty konstrukcji, powiedzmy, nie wiem, mostu. Ewentualnie jesienią, kiedy mamy piękne kolory na drzewach, pnie drzew są statyczne, one się nie poruszają, ale z kolei liście poruszają się na wietrze bardzo mocno i przy takim filtrze można stworzyć naprawdę piękne malarskie obrazy. Mam zamiar w tym roku pobawić się tym filtrem właśnie w parku w Glinnej. Tam się wybiorę
jesienią
z tymi filtrami. To jest ciekawa zabawa. Przy okazji nie robi się wielu zdjęć. To jest w ogóle fantastyczne. Ja na niektórych plażach zrobiłem po 3-4 fotografie, bo ty o tym wspominałeś. Zdjęcie robimy przez 3-4 minuty, potem kolejne 4-5 minut
aparat obrabia,
odszumia.
Bo trzeba mieć włączoną tą funkcję odszumiania przy długich czasach.
Bez tego absolutnie nie wolno w ogóle tego robić. Bo później...
To trzeba to po prostu w aparacie włączyć i zapomnieć.
Tak. Na jedno zdjęcie z ustawieniem kadru, z ustawieniem parametrów. Trzeba pamiętać o wielu różnych rzeczach. Ja kilka razy zapomniałem na przykład zamknąć klapkę wizjera i światło to takie obce wchodziło do matrycy i powodowało takie brzydkie, sine zafarby. I te zdjęcia musiałem wyrzucić.
Wizjer trzeba zasłonić, zamknąć.
Aparaty lustrzanki mają taką klapkę. Mój Nikon ma taką klapkę, ja po prostu zamykam. Czasami zapominałem zamykać ją. Zresztą ustawienie ostrości kadru...
Rozumiem. I po tych 10 minutach patrzyłeś na ekranik i mówisz, aha, no to jeszcze raz.
No i po takich kilku próbach okazuje się, że już masz godzinę z głowy i tak jedno albo dwie fotografie, których można powiedzieć, że są dobre.
Westchnę ciężko. Ja bym chciał do Norwegii, ale słuchajcie, to nie jest...
Ale Norwegia to nie tylko właśnie przyroda, ale także też... architektura, tak? I te ich piękne, nie wiem, wodospady.
Słuchaj, to architekturę góry. Sobie zostawimy na następną rozmowę. Czas w migawce goni, trzeba jechać na... To znaczy tak, no już jest oczywiście po plenerze w chwili, kiedy tego słuchacie, natomiast ja się za chwilę wybieram. 80. nasze spotkanie podczas rekonstrukcji historycznej Orły nad Arnhem. Jak tam było? O tym w migawce po muzycznej przerwie. A ja bardzo dziękuję. Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywnej agencji Oskar Wegner, był moim gościem i waszym oczywiście. Zdjęcia z Norwegii Ryszarda są na naszej stronie. Także zerknijcie, a my słyszymy się za chwilę znowu.
Migawka.
Dzień dobry, witam oficjalnie wszystkich, witam serdecznie. Poczekamy jeszcze chwilę, zdaje się, że jeszcze parę osób dojdzie. Tam widziałem, szukają miejsca samochodami. Rozumiem, że większych problemów, żeby dotrzeć nie było, ale pogoda nam dopisuje. Jest całkiem ładnie.
Specjalnie,
dokładnie. Wczoraj było zimno, dzisiaj jest bardzo przyjemnie i ciepło. Bo się martwiłem trochę, że będzie padać, ale wygląda na to, że będzie ok. Obiektywy wypożyczone, rozumiem, że do Sigmy żeście dotarli, tak? Udało się? To ja za moment będę dzwonił do Łukasza Gładysiaka właśnie ze Stowarzyszenia Hereditas Pomeranie, czyli Dziedzictwo Pomorza. Zaraz pójdziemy na miejsce. Jesteśmy, a już zdążyliście zrobić jakieś zdjęcia? Czy tak chodziliście, czy nie było czasu jeszcze?
Nie.
Jeszcze nie. Jesteśmy co prawda trochę wcześniej, no ale tak, żeby na spokojnie sobie stanąć. Jak się zastanawiam, tutaj mamy pod słońce. Gdzie stajemy? Gdzie robimy zdjęcie? Dzień dobry. Na scenę? To chodźcie na scenę. To nie jest zły pomysł. Chodźcie na scenę. Dzień dobry. O, jest też Sigma.
Uśmiech.
No, to chyba się uda, słuchajcie. Dzień dobry. Obiektyw zdobyty, rozumiem.
Tak jest.
Wszystko, rozumiem, sprawnie idzie. Tak. Dobra, obiektywy jeszcze przygotowujecie. Jaki plan na dzisiaj? Jakiś pomysł na rekonstrukcję? Jakiś może nietypowy?
Jakoś nie przeszło mi, ale myślę, że jakimś tele będę fotografował raczej.
A jakiś pomysł? Nie wiem, może czarno-białe, jakieś takie nietypowe ujęcia?
Ja już zrobiłem sesje indywidualne tam uczestnikom bitwy. A teraz zobaczymy, nie wiem jeszcze.
Aha, czyli taką portretową, tak?
Tak.
A, sprytnie, czyli tak, szybko.
Nie, bo ja tu jestem, właściwie znajomy mnie zaprosił i tam mam znajomego wśród ekipy. No, i miałem tam wtyki po prostu.
Aha, no trzeba wykorzystywać takie wtyki, pewnie, że tak.
Się dzieje.
I co tam można fotografować już?
No już można żołnierzy fotografować. Dużo Niemców jest, ciekawe czemu, no.
No bo akurat w Market Garden, jak był Arnhem, tak historycznie, to niestety Niemcy wygrali. To nie była...
A oni wygrali.
Tak, no nie było zwycięstwa aliantów, niestety, Market Garden.
Dzisiaj przegrają.
No dzisiaj przegrają.
Siły po naszej stronie.
Słuchajcie, obyśmy my byli wygrani z naszymi obiektywami i aparatami. W oczekiwaniu ja tutaj sobie zmienię obiektyw, bo na razie robiłem zdjęcie szerokokątnym, ale myślę, że tutaj tele jak najbardziej. Dobrze, od razu ciężej się zrobiło, bo teleobiektyw ciężki, o wiele cięższy niż szerokokątny.
70.
Jaki obiektyw?
Jaki obiektyw? To jest 70 EOS 70D.
Nie, obiektyw. Aha, widzę, że 18...
Sigma 18-250.
18-250.
Spacer zoom.
A blisko będziemy gdzieś tej rekonstrukcji?
Zaraz się dowiemy. Ła, ale lufa. Ile to jest?
Teraz wziąłem.
150-600. Światło 5-6-3. No i jak wrażenia?
Niesamowite. To znaczy dopiero założyłem i się przymierzam. Nie wiem, czy podołam.
No tak, bo to z takim dużym zoomem to trzeba też szybko reagować, bo to duże zbliżenie, nie?
I poza tym jeszcze bardzo ciężki.
A no właśnie, tu widzę, że są i statywy, żeby sobie pomóc, i monopody. No ja nie wziąłem monopodu i może to był błąd. Gotowi do akcji?
Tak, gotowi.
A kanapki przygotowane, ja myślałem, że obiektywy.
Tak, tak, słoiki w plecaku.
No słoiki, tak, obiegowa nazwa obiektywów, słoiki, jak najbardziej. Co to teraz tutaj?
Sigmy wypożyczone.
Ciężki, no.
Będzie się działo, także mam nadzieję, że...
A to kobiety zawsze marudzą, że te obiektywy takie ciężkie.
Tak, to zobaczymy.
Czy to ulegam stereotypom?
Później zobaczymy, czy będę marudzić.
Od której w ogóle tutaj jesteście? Wcześniej jakoś?
No, tak się złożyło, że wcześniej tutaj akurat przybyliśmy, popatrzyliśmy, zrobiliśmy taki wywiad, porozmawialiśmy z ludźmi, którzy...
Ale to jak będą rekonstruować, to nie będzie czasu rozmawiać, bo nie będą strzelać do siebie
tak,
w ogóle.
Tak, ale musieliśmy się zorientować, gdzie, jakie najlepsze miejsca i gdzie będą przeprowadzone takie brawurowe akcje, jak...
Chyba fotograficznie z brakiem światła nie powinniśmy mieć kłopotu, chyba wręcz nawet...
Za silne światło trochę jest, bo jak
człowiek... Ale to, słuchajcie, na... jeszcze godzina, jeszcze ponad godzina, jak znam życie, to się roz trochę... O, dzień dobry, witam serdecznie, kłaniam się Andrzej.
Witam Państwa. No i zainizację wszyscy rozumiem.
Tak jest, ze mną.
I Ruda, to się wszystko zgadza.
Wszystko się zgadza.
Zapraszam ze mną w takim razie.
Chodźcie, idziemy. Jest też okazja, żeby porozmawiać z osobami, które na co dzień fotografują rekonstrukcje historyczne. Już kiedy zapowiadaliśmy ten plener, była mowa, że Łukasz Jaczun przyjedzie tutaj i będzie robił zdjęcia aparatem analogowym, Leica analogowa. No idealnie, bo ty też jesteś w mundurze.
No. Zgadza się, jestem w mundurze tak zwanego AFPU, czyli Army Films and Photo Unit, czyli jednostki zrzeszonej przy Armii Brytyjskiej od 1942 roku, zajmującą się właśnie dokumentacją filmową i fotograficzną. No i odtwarzam właśnie taką sylwetkę, zachowując wszystkie jakby normy mundurowe, czyli takie typowe działania rekonstrukcyjne.
Czyli jesteś też rekonstruktorem, reporterem wojennym.
Dokładnie tak i też się tym zajmuję, czyli przy pomocy, tak jak właśnie zauważyliśmy, sprzętu historycznego, epokowego, rejestruję po prostu wydarzenia z centrum, nazwijmy to sobie, pola walki.
Jeżeli słuchaliście migawki, zwracając się oczywiście do słuchaczy teraz przed radiem czy też w internecie, w zeszłym tygodniu był też szczeciński fotografik Cezary Dubiel, który opowiadał, że na rekonstrukcję historyczną pod Waterloo, no to też się uszył sobie mundur i wszedł po prostu na pole bitwy. Jak rozumiem, jeżeli chcielibyśmy się zajmować na poważnie rekonstrukcją historyczną, to to jest dobry pomysł, żeby zaprzyjaźnić się bardziej, że tak powiem, z tym.
Znaczy przede wszystkim tak, wchodząc jako rekonstruktor, tak jak bardziej ja, czy to jeszcze paru kolegów, którzy się zajmujemy właśnie fotografią stricte analogową, czyli takim odtwórstwem historycznym w tym całej zabawie właśnie rekonstrukcji, czyli takie odtwórstwo wręcz w odtwórstwie, no to jest troszeczkę inne podejście. Koledzy rekonstruktorzy też podchodzą do nas inaczej, widzą, że jesteśmy w to
zaangażowani,
inaczej zaangażowani. Jest to taka też ciekawa analogia do samej historii korespondentów wojennych, którzy wkładając mundury wojskowe, przechodząc te same szkolenia wojskowe w epoce, byli inaczej traktowani przez żołnierzy, tak samo jak oni znosili ten znój żołnierskiej służby, tak samo jak oni ginęli. My tak samo jak koledzy rekonstruktorzy, razem z nimi biegamy po polu, razem z nimi się pocimy, męczymy, znosimy upały, mrozy. Tak samo inwestujemy w ten sprzęt historyczny, zajmujemy się tym badaniem historii. Dodatkowo właśnie wykonujemy zdjęcia analogowe.
A słuchaj, a jak twój technik do wywoływania filmów? Czy niczego nie zepsuje? Wiesz do czego
wiem, do czego pijesz.
Wyjaśnię tylko, jakby ktoś nie pamiętał, chociaż ta audycja o fotografii była taka słynna sytuacja, no i taka dosyć smutna z pewnego punktu widzenia, ponieważ Robert Capa, słynny fotografik, brał udział w lądowaniu w Normandii. To i nie byle gdzie, bo on zdaje się na plaży Omaha lądował.
Zgadza się na...
Czy tam, gdzie było najgorzej, tam było największe straty aliantów. No i on robił mnóstwo zdjęć tam i nawet ich nie widział, tylko, no bo wiadomo, to były analogowe czasy. Przesłał je do Londynu.
Zgadza
i technik,
się.
Nie wiem, emocje go zjadły i
prawdopodobnie
zostało...
legenda, opieramy się tu troszeczkę na, troszeczkę opiewa do rangi legendy, prawdopodobnie był to niestety praktykant, ktoś nie przemyślał wagi, wartości tego dokumentu, który do nich nadszedł i zostało to powierzone osobie zupełnie niedoświadczonej, która z tego co wiem prawdopodobnie podczas suszenia tych negatyw postanowiła je suszyć zupełnie tak jak się nie powinno, czyli na suszarce elektrycznej, żeby szybciej były gotowe do użycia, bo się bardzo zaaferował tym, że pierwsze filmy z Normandii na świeżo i po prostu je spalił.
Ojku. A teraz tak, odrywając się na moment od realiów historycznych, mamy rok 2015, jak widzisz, ja mam cyfrowy aparat, mnóstwo ludzi ma tu cyfrowe aparaty, no nie analogową Leicę, A powiedz mi, jak to jest z filmami? Bo mówi się, że no jak chcesz, to znajdziesz w internecie, żaden problem. Co byś mógł podpowiedzieć osobom, które chciałyby się trochę pobawić tą, no mogę tak powiedzieć, użyć takiego słowa, bo to w tej chwili
tak,
taka nisza.
Myślę, że tak.
Ale ciekawa, myślę, nisza. Jak, powiedz mi, od czego zacząć? Gdzie szukać filmów, takich fajnych filmów profesjonalnych, odczynników i tak dalej?
Znaczy... Na dobry początek polecałbym tak, jeżeli chcemy robić tylko zdjęcia, dobre zdjęcia, jeżeli mamy już powiedzmy wyrobione te oko, znamy podstawowe zasady fotografii, tak naprawdę kolejnym krokiem jest zdobyć w miarę dobry, przede wszystkim sprawny, sprawdzony aparat analogowy. To nie musi być aparat wyjątkowo stary, to może być czy zwykły Zenit, czy Praktika na dobry początek.
Ale takie Leica, Rolleiflexy, one też
załóżmy.
Są...
Na przykład są jak najbardziej dostępne, oczywiście są to już sprzęty wiekowe, kolekcjonerskie, więc mają swoje ceny, w zależności od tego, jak się nam uda taki sprzęt znaleźć. Następnym krokiem jest po prostu zakup filmu. Z zakupem filmów współczesnych, akurat w przypadku Leica 3, na przykład w moim przypadku 3B, no to jak wiadomo, filmy typ 135, czyli standardowy mały obrazek, jak najbardziej dzisiaj popularny do dzisiaj, produkowany w dużej ilości materiał negatywowy, czy
no
pozytywowy.
No dobra, ale wiesz, no, co chwilę się słyszy, że nie wiem, Fujifilm ogłosił, że kolejne filmy przestają produkować.
Znaczy ja osobiście na przykład działam na materiałach głównie Ilforda, czy na przykład naszej zaraz tutaj przygranicznej czeskiej Fomy, bardzo sobie cenię te materiały za ich, powiedzmy, dość zbliżoną tą wartość obrazu do tych epokowych materiałów, czyli dość przyjemną rozpiętość tonalną, dość, powiedzmy, zrównoważoną ziarnistość. Są takie przyjemne dla oka. Przy odpowiedniej obróbce tych materiałów można zbliżyć się bardzo do tych materiałów epokowych, z bardzo ładnymi, głębokimi tonami, czerniami, więc...
Nie ma problemu.
Nie ma problemu i też nie są to nie wiadomo jakie ceny, są to materiały, powiedzmy, za rolkę wychodzi z rzędu 15-20 zł, więc myślę, jeżeli ktoś chciałby się zajmować takim typem fotografii, jest to jak najbardziej sprawa dostępna dzisiaj, nie jest to jakaś czarna magia, jak niektórzy uważają. Z wywołaniem tych materiałów też nie ma problemu, jest dzisiaj cała masa laboratoriów prywatnych, zajmujących się wołaniem takich materiałów na miejscu, od ręki, i też nie są jakieś ogromne koszta.
Czyli znowu, chcieć to móc, bo już dzisiaj w Migawce takie słowa padały, chcieć
dokładnie
to móc.
Tak.
Łukasz Jaszun był gościem Migawki. Powiedz jeszcze, gdzie można Twoje zdjęcia oglądać?
Na chwilę obecną prowadzę taki projekt na Facebooku, nazywa się to Kamera Wojny, po prostu wpisujemy sobie na Facebooku Kamera Wojny i powinno to wyskoczyć. I tam co jakiś czas zamieszczam jakieś swoje materiały zeskanowane z różnych...
To, tak?
Zgadza
Kamera
się,
Wojny.
Tak.
Znalazłem. No bez problemu znalazłem. Kamera Wojny, poszukacie, to będą zdjęcia Łukasza. Bardzo Ci dziękuję. Leć, zajmuj miejsca. Już wiesz, gdzie masz już pewnie plan, bo Ty tutaj jesteś z rekonstruktorami,
no,
znasz scenariusz.
Dokładnie. Idę razem z chłopakami po prostu, że tak powiem, w piekło.
No to ja muszę sobie chyba mundur uszyć następnym razem. Dzięki
polecam.
Wielkie, miłej
Dzięki.
Zabawy. Dobra, ustawiłem się przy wozie prasowym pierwszej kawalerii 65-71 z Wietnamu, to jest oczywiście amerykański Jeep. Ustawiłem się tak trochę z lewej strony mostu, w innym miejscu niż wszyscy. Tak myślałem, że może spróbuję zrobić zdjęcia pod słońce. Dlaczego pod słońce? Tak wymyśliłem sobie, że może by właśnie takie troszeczkę mało szczegółów, żeby to było pod słońce, żeby te sylwetki były czarne, żeby się mocno odcinały na tle nieba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tego mojego pomysłu. Jeszcze nie wiem, czy to dobra koncepcja, no ale przekonamy się. Zobaczycie zdjęcia w przyszłym tygodniu, oczywiście te zdjęcia będą. Za moment jeszcze trochę dźwięków bitwy oczywiście Wam załatwię, żeby nie było tak, że jesteśmy na rekonstrukcji, a w relacji z rekonstrukcji nie ma samej rekonstrukcji, także tutaj my jeszcze chwilę czekamy, Wy też chwilę czekacie i za moment będzie się działo głośno i dużo.
Migawka.
Udało się kogoś spotkać i jak?
Dobrze, dobrze, dobrze. Zdjęcia
dobre miejsce było?
Tak, bardzo dobre miejsce. Bardzo dobre miejsce i zdjęcia są naprawdę chyba dobre. Myśmy byli tak akurat naprzeciwko całej akcji, także super było.
No i jak się udało?
Super, fajnie. No, no chyba taki plener, że ho, ho.
To się cieszę, bo tak się zastanawiałem, gdzie tu stanąć. Ja stanąłem w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, czy to był dobry pomysł.
ale może też coś się udało zrobić.
Nie, no te miejsca, które nam zagwarantowali, naprawdę były bardzo fajne. Po prostu byliśmy w sercu akcji. Wybuchy, po prostu żołnierze, kule, świst. Super.
No to czekam na zdjęcia.
Oczywiście.
Super. Jak wrażenia?
Bardzo ciekawa rekonstrukcja, dobrze zrobiona, z rozmachem.
No to się cieszę, czekam na zdjęcia.
Dziękuję.
I co, dobrze stanęliście? Dobrze było?
Tak, było dosyć dobrze. Jakieś 20 metrów przede mną były potężne wybuchy, których temperaturę czuję do tej chwili na twarzy, więc ogień dosyć wysoki, wysokość ognia, nie wiem, 7-8 metrów może było.
Ale czy udało się zdjęcie zrobić?
Szok był. Szok był, szczerze mówiąc. Po pewnym momencie włączyłem tryb seryjny po prostu i nie patrzyłem, co robię, na ślepo waliłem. Po prostu szok.
Jak tam? Jak wrażenia?
A bardzo mi się podobało.
Pierwszy raz?
Tak.
No i co? Dobra rekonstrukcja, dobry plener?
Owszem.
Nie, ja sam uśmiechnięty, coś mi się tam też, myślę, udało zrobić. Chociaż ja tam w ogóle stałem, robiłem zdjęcia pod słońcem. Mam taki filtr ze słońca.
O, też dosyć ciekawie. Tutaj był fajny jeden kadr na tyle mostu. Jak lądowali tam spadochroniarze, można było zrobić taki kadr minimal troszeczkę. Trochę mostu, trochę spadochronu i dużo, dużo nieba.
No dobra, no to czekam na zdjęcia.
No, będę wysyłał.
I jeszcze na koniec, dosłownie gorąca rozmowa. Łukasz Gładysiak, Stowarzyszenie Hereditas Pomeranie, Dziedzictwo Pomorza. Dziękujemy za zaproszenie. Wszyscy się świetnie bawili. A jak wy się bawiliście?
No cóż, przede wszystkim oprócz zabawy to była też ciężka praca. Ciężka praca ponad 200 osób z całej Polski, którym no przede wszystkim chciałbym podziękować, korzystając z okazji, że jesteśmy na łączach. No bawiliśmy się przednio. Gryfino przyjęło nas z otwartymi ramionami. Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom, władzom, służbom, bo bez wsparcia tych wszystkich ludzi po prostu by się to nie udało. Także ja ze swojej strony bardzo dziękuję. No i nie ukrywam, że liczę na zaproszenie za rok.
Słuchaj, my będziemy mieli też zdjęcia na migawce, to za tydzień zapraszam na naszą stronę, wiesz gdzie trafić, także za tydzień będzie galeria z pleneru.
Dzięki wielkie, no cieszę się, że i migawka była z nami. Myślę, że taki plener jak dzisiaj w Gryfinie, no nieczęsto zdarza się w naszym regionie. Oczywiście jak będziemy walczyć w innych miejscach Pomorza, zapraszamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Szczecin.
Będziemy Was śledzić. Dzięki, na razie.
Dzięki, na razie.
Kończę nagranie. Za chwilkę jeszcze chwila oddechu w studiu. No i kończymy migawkę.
Och, emocje opadły, bardzo dziękuję serdecznie. Teraz, no cóż można powiedzieć, słyszeliście, wybuchy, strzały, sam jestem bardzo ciekawy tych zdjęć. Te zdjęcia z 80. pleneru fotograficznego migawki pojawią się na naszej stronie. Strona migawki to zakładka główna radia, strona główna radia, zakładka audycje, w audycjach szukacie migawki i tam jest galeria, w tej galerii zdjęcia wszystkie, ale to absolutnie wszystkie ze wszystkich plenerów, jakie były. Na razie możecie oczywiście podziwiać zdjęcia z Norwegii, fotografie, które zrobił Ryszard Filipowicz, gorąco i serdecznie polecam i namawiam do tego, żeby te zdjęcia oglądać. No i może pomyśleć o tym, żeby pojechać do Norwegii. A nie zawsze trzeba daleko jechać. Może wystarczyło do Gryfina na rekonstrukcję historyczną Orły nad Arnhem. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli w organizacji tego pleneru. Andrzej Kutys, ja już kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień. Jakby coś się ciekawego działo, to dawajcie znać. Piszcie, wysyłajcie maile. Zaglądajcie na Face'a migawki. Jesteśmy, mamy swój fanpage. Tam się ostatnio całkiem sporo dzieje. Wszystkie najnowsze informacje, zapowiedzi na tym fanpage'u znajdziecie. Wystarczy znaleźć migawka, kliknąć lubię to od i wszystko. No i cóż, idę obrabiać zdjęcia z 80. pleneru fotograficznego Orły nad Arnhem. Sam jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do usłyszenia za tydzień.